świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Dzisiaj ze mną pan doktor Łukasz Durajski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktorze. Bezpiecznie mogę się czuć, tak? W razie czego lekarz na miejscu.
Tak, dokładnie.
Wprawdzie pediatra, specjalizacja
tak.
pediatria.
W trakcie pediatrii, tak? Tak, i medycyna podróży.
Medycyna podróży, o, to chyba też w zmieniającym się świecie bardzo ważna dyscyplina, medycyna podróży. A czym ona się różni, może tak od razu na początku?
Znaczy, rzeczywiście to jest specyficzna dziedzina z tego powodu, że tak naprawdę bardzo tropikalna, tak, egzotyczna. No to jest tak, że jednak te choroby różnią się bardzo z uwagi na rejony świata. Natomiast no, pewnie jak państwo możecie zauważyć, coraz więcej doniesień mamy, że w Europie coraz częściej mamy przywleczone różne egzotyczne choroby, także staje się to już nie tylko i wyłącznie jakąś egzotyką dla danego rejonu świata, ale przez te właśnie cudowne podróże jednak coraz częściej też przywozimy różne wynalazki, że tak powiem, medyczne.
Pan doktor zresztą obsługiwał wiele programów telewizyjnych. Wiele gwiazd korzystało z pana pomocy właśnie będąc w podróży. Tutaj nie będziemy wymieniać oczywiście, ale no jest pan postacią medialną również, tak?
Oj, tak, no rzeczywiście, siłą rzeczy, troszkę tak, faktycznie ja jakoś tak raczej walczę troszkę z tym, że rzeczywiście nie lubię, żeby być traktowany, bo nawet ostatnio słyszałem w wywiadzie hasło celebryta i to jest raczej takie określenie, którego raczej staram się unikać, bo faktycznie w mediach się udzielam bardzo, natomiast właśnie traktuję to troszkę jako okazję do podzielenia się z pacjentami wiedzą. I to uważam, że to jest takie w sumie fajne zadanie, którego się podjąłem, z którego pacjenci korzystają, natomiast właśnie uważam, że fajne jest to rzeczywiście, że w mediach szeroko pojętych, bo i social mediach i mediach publicznych coraz więcej mamy głosów środowiska lekarskiego, ekspertów właśnie w dziedzinie zdrowia i to uważam, że jest bardzo dobre rozwiązanie dla tak naprawdę pacjentów, bo to głównie o to chodzi.
Na szczęście coraz więcej fachowców wypowiada się na temat zdrowia, bo ja mam wrażenie, że w zmieniającym się świecie te wszystkie nowinki medyczne, one pędzą jak TGV, nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi, i w dobrym, i w złym tego słowa znaczeniu, bo medycyna rzeczywiście bardzo przyspieszyła. Diagnostyka, też możliwości ratowania życia, przyjmowania wcześniaków na świat, to są, pan jako pediatra sam o tym wie, że to są niesamowite rzeczy, kiedy dzieją się cuda. Dzieciaczki, które ważą zaledwie pół kilo, one teraz przeżywają, więc świat się bardzo zmienił.
Dokładnie. Ja sam już jako młody lekarz jestem w stanie zauważyć różnicę w przeciągu tych paru lat swojej pracy, tak naprawdę tego, co uczyłem się na studiach, przygotowując się do egzaminów i tego, co w tym momencie mamy, że chodzi o zalecenia, wytyczne, postępowanie. To się bardzo zmienia i teraz tak naprawdę każdy rok to są już duże nowości. No, ja uważam, że to jest rewelacja, tak, bo pacjenci mają coraz lepszy dostęp do tej najnowszej medycyny. Medycyna rzeczywiście bardzo szybko się rozwija. Niesamowicie tutaj faktycznie to porównanie do TGV, nawet pewnie skusiłbym się do tego Shinkansena japońskiego, który po prostu w ogóle sunie niesamowicie szybko. I faktycznie tak jest. Znaczy ja uważam, że to jest rewelacja. Fajne jest to, żeby za tym wszystkim nadążać, bo to chyba jest takie główne zadanie w tym momencie środowiska lekarskiego, nas, naukowców też, tak, którzy gdzieś tam poszukują nowych metod, które pomogą pacjentom. To jest rewelacja, bo my w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że mamy wiele ścieżek, których wcześniej nawet nie myśleliśmy, że będą możliwe do terapii. Przecież pamiętam ze swoich studiów sytuację, gdy pan profesor Lauterbach opowiadał o 25-tygodniowym właśnie maleństwie urodzonym, który udał się uratować. No w tym momencie już staje się to troszkę standardem, tak? Nawet użyję tego określenia, bo rzeczywiście 25 tygodni to już to jest dziecko, które fenomenalnie może sobie poradzić dzięki najnowszej technice. Oczywiście jest to ogromne wsparcie i walka ekspertów o każde życie.
A jeszcze 10 lat temu taki dzieciaczek by pewnie nie przeżył.
No właśnie, ja to też tylko i wyłącznie mogę powiedzieć z teorii, bo jasnym jest, że nie miałem okazji tego widzieć. Muszę przyznać, że chyba na szczęście, tak? To z perspektywy lekarza to jest akurat duże wyróżnienie, że to w tych czasach teraz funkcjonuje, mogę pracować, rozwijać się. I faktycznie mnóstwo, przecież mamy przypadki dzieci, które po prostu umierały, bo nie byliśmy w stanie sobie poradzić z tym. Medycyna była wielokrotnie bezsilna i wystarczy popatrzeć na historię zgonów noworodków w stosunku do tego, co mamy teraz. Tak? Tak, historia teraz jakiegokolwiek noworodka, gdzie historia skończyła się źle, w sensie zgonem, jest niezwykłą rzadkością. Tak? Więc tutaj i prowadzenie ciąży przecież również przez ginekologów. To nie jest tylko i wyłącznie sama kwestia porodu i pomocy już dziecku, ale i przecież cały etap przygotowania mamy i prowadzenia tej ciąży. To są fenomenalne rzeczy.
Tak, medycyna ruszyła, postęp techniczny ruszył, co bardzo medycynie poprawia, ale mam też wrażenie, że niestety ruszył, albo stety, doktor Google, bo część społeczeństwa światowego, nie tylko polskiego, leczy się właśnie w ten sposób. I to jest jakby, mam wrażenie, krok w tył.
No tak, rzeczywiście to jest mimo wszystko internet, więc wydaje się, że to coś nowoczesnego. No telemedycyna też jest coraz większą dziedziną piorunująco rozwijającą się. Natomiast doktor Google troszkę wynika, tak naprawdę socjologowie tutaj bardzo to analizują, bo to głównie oni się tym zajmują i pokazują tutaj jedną rzecz, bo z jednej strony medycyna rzeczywiście fenomenalnie się rozwija, pędzi niesamowicie do przodu, a z drugiej strony, no sami zresztą to widzimy, mamy coraz większy kłopot z dostępem do lekarza, tak? No to są realia, w jakich żyjemy, no nie ma się też co oszukiwać. Kolejki zaczynają być coraz większe, to jednak pacjent czeka coraz dłużej. I nie tylko w systemie publicznym, ale i również prywatnym, także to już tak naprawdę ten sektor jeden i drugi zaczyna być przeładowany, brakuje bardzo personelu i tak naprawdę to jest punkt wyjścia do tego, że pacjenci, którzy nie mogą się dostać do lekarza, zaczynają szukać pomocy.
Tylko, że ta pomoc jest bardzo ryzykowna, bo informacji na temat zdrowia, bardzo sprzecznych i bardzo różnych, pojawia się ogromnie dużo. Jak w tym wszystkim wybrać właściwe? Czy to właśnie był powód, dla którego pan zdecydował się na założenie najpierw bloga pod tytułem Doktorek Radzi, a w ślad za tym blogiem poszła książka, tak?
Tak, bo rzeczywiście zaczęło się to wszystko od bloga, natomiast sam blog w ogóle powstał z myślą o pacjentach moich, którzy zaczęli zadawać pytania i tak naprawdę te pytania się przewijały. One były bardzo zbliżone, tematyka podobna i uznałem właśnie, że warto przygotować pacjentom taki materiał, który będzie po prostu do przeczytania i ewentualnie wtedy w gabinecie będziemy mogli sobie porozmawiać dalej, rozwinąć temat. I faktycznie, zresztą przecież badania też pokazują, że nadal internet i lekarz to dwa główne źródła wiedzy o zdrowiu. Dlatego się właśnie uśmiecham, mówię, że super rozwiązaniem jest lekarz w internecie, tak? Bo rzeczywiście internet wiąże się z tym, że mamy mnóstwo pseudoekspertów, bo tak naprawdę na zdrowiu w Polsce zna się każdy, nie tylko w Polsce, ale no mówimy tutaj o swoich realiach i każdy się może wypowiadać bezkarnie. Niestety nie jest to bezkarne w kontekście tego, co się z pacjentem stanie, bo w momencie, gdy, ja tu nieraz przytaczam taki przykład, jeżeli chcemy pójść naprawić swój samochód, to nie zgłosimy się do fryzjerki, tylko pójdziemy do mechanika, tak? Wydaje się to oczywiste. Natomiast w przypadku naszego zdrowia z niewiadomego powodu potrafimy się posługiwać informacjami przekazywanymi właśnie przez tego typu osoby. A tu nie chodzi mi akurat o konkretny zawód, ale rzeczywiście to są osoby, które w ogóle nie są związane z medycyną. Mianowały się samoistnie ekspertami w danej dziedzinie i to jest ogromne zagrożenie. Zresztą przecież w mediach też niejednokrotnie słyszymy zagłodzenie dziecka z powodu złego karmienia zalecanego przez jakiegoś znachora i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie też ilość tych znachorów jest zaskakująca duża. Pojawiają się tacy samozwańczy czy lekarze, którzy tak. Są znachorami, czy są szamanami, leczenia na odległość przez telefon, ze zdjęcia, no to i to ludzie z wyższym wykształceniem to robią. Sama znam takie przypadki. Osoby, która jest świadoma, matka trójki dzieci, leczy się u pani Krysi, która mieszka od niej 200 kilometrów dalej. Pani Krysia jest bioenergoterapeutką, znają się osobiście i na odległość.
Dokładnie. No właśnie, tak jak mówię, tutaj znów wrócę do socjologów, bo tak oni pokazują, że my szukamy jakiejkolwiek alternatywy do tego, żeby sobie poradzić ze swoim zdrowiem w momencie, gdy nie mamy tego pełnego dostępu do lekarza, tak jakbyśmy chcieli, tak? I to jest, oczywiście, no, część pacjentów w ogóle jest nastawiona źle do medycyny akademickiej. Też z niewiadomego powodu, bo rzeczywiście no, ta medycyna akademicka nie jest przecież jakimś tworem nie wiadomo skąd wziętym. To są lata doświadczeń, lata badań naukowców i to nie jest informacja, która nagle się pojawiła skądś, bo ktoś sobie coś napisał. A właśnie zupełnie jest odwrotnie. Ta medycyna szeptana jest bardzo dużym problemem, bo ona rzeczywiście rośnie jak grzyby po deszczu i nie wiadomo skąd te informacje się biorą. Najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że nigdy nie ma podanego źródła informacji. To jest na tej zasadzie koleżanka przekazała, sąsiadka powiedziała, gdzieś tam przeczytałem i nikt nie wie, skąd ta informacja się do końca wzięła.
A kiedy pan się konfrontuje ze swoimi pacjentami, to ma pan takie wrażenie, że pewne mity przynoszą do gabinetu i pan się musi z tymi mitami rozprawiać.
Tak, rzeczywiście, między innymi stąd ten pomysł. Przecież sama książka to też pomysł, który zrodził się w drugiej kolejności po programie telewizyjnym, który poprowadziłem w jednej stacji jako prowadzący, właśnie dotyczący mitów medycznych. I tam też wiele tych mitów obalaliśmy i zapotrzebowanie rzeczywiście na te informacje jest bardzo duże i pacjenci faktycznie tego oczekiwali. Troszkę na zasadzie właśnie rozmowy z pacjentami, namowy troszkę pacjentów, moich obserwatorów, osób korzystających z bloga, no skusiłem się ku temu, żeby taką książkę spisać i żeby to było na papierze, bo jednak mimo wszystko nadal lubimy książki czytać, co akurat jest bardzo dobre. Ale tak, w gabinecie bardzo często, właściwie tak naprawdę każdego dnia w pracy spotykam się z mitami. Fajne jest dla mnie w tym momencie to, że rodzice, którzy ze mną pracują, zaglądają na bloga, czytają wszelkie informacje, ewentualnie jeżeli mają pytania, to wtedy je rozwiewamy w gabinecie, co też jest łatwiejsze, bo zwróćmy uwagę na to, że niestety w gabinecie bardzo często mamy mało czasu na rozmowę z pacjentem, a to jest bardzo duży problem.
Co na to lekarz, mity przenoszone drogą szeptaną, ja tylko uzupełnię, że tak zatytułowana jest ta książka. Tak. I wydawać by się mogło, że pisze pan w tej książce o rzeczach oczywistych, że właśnie postęp, medycyna, wiedza jest tak obszerna, tymczasem ludzie... My wszyscy mamy problem z podstawowymi rzeczami, choćby z taką rzeczą, czym jest tak naprawdę witamina C i czy jest prawoskrętna, czy lewoskrętna, czy w ogóle tego terminu nie używamy.
Dokładnie, rzeczywiście.
Która furorę zrobiła w ostatnim czasie.
Tak, no witamina C w ogóle jest bardzo dużym problemem, bo część zna chorób zresztą nadal korzysta z tego i wykorzystuje niewiedzę pacjentów właśnie, chociażby onkologicznych, którzy cierpią i ponoszą ogromne koszty i nie tylko finansowe, ale niestety zdrowotne, a wielokrotnie i życie z tego powodu, że rezygnują z metod terapii onkologicznych na rzecz właśnie tego typu wlewów chociażby. To jest w ogóle dla mnie absurdalne, że to w ogóle jest możliwe prawnie, że to jest w żaden sposób nieweryfikowalne, no ale tak się niestety dzieje. Natomiast to, co tutaj pani redaktor mówiła, bardzo ostatnio podkreślam. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem i tutaj będę wspierał w każdym słowie Rzecznika Praw Pacjenta, z którym ostatnio współpracuję, w kontekście powołania takiego przedmiotu, jakim jest wiedza o zdrowiu. Nam brakuje po prostu elementarnej wiedzy. Uważam, że to jest to, co powinniśmy zrobić i też korzystając właśnie z tego, że w jakiś sposób stałem się osobą medialną, bardzo staram się, aby właśnie tego typu rzeczy propagować i bez edukacji młodzieży, dzieci, przygotowania podstawowego, bo tu chodzi właśnie o nawet takie najbardziej bazalne rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o własnym zdrowiu. Nam brakuje takich podstawowych składni, które dałyby nam narzędzie do tego, że wiemy, co dalej zrobić. Przecież my nie oczekujemy od pacjentów tego, że będą wiedzieli, jak szczegółowo wygląda konkretna terapia, jakie leki, w jakim przeliczeniu i tak dalej, bo to jest zadanie lekarza oczywiście, ale pacjent ma być zorientowany, że takie możliwości są, na czym polega w sensie takim podstawowym taka terapia, po co w ogóle podajemy konkretny lek i w jaki sposób on zadziała, jak przecież działa szczepionka, bo szczepionki przecież też obrosły niesamowitymi mitami, jako nie wiadomo jaka magiczna siła, która po prostu nie wiadomo co robi w naszym organizmie, a my szczepionką wykorzystujemy naturalne mechanizmy obrony organizmu.
Oczywiście zaraz porozmawiamy też o szczepionkach, bo pan jest wielkim zwolennikiem szczepienia i tym się też pan zajmuje. Z czym mamy największe problemy? Jakby, czego ta wiedza dotyczy? Z jakimi problemami przychodzą ludzie? Co pana zaskakuje?
Znaczy, mnie najbardziej zaskakuje taka totalna podstawa chociażby, bo ja oczywiście pracuję z dziećmi, tak, więc to jest moja grupa pacjentów i de facto z rodzicami, tak, i to co widzę, bo przecież rodzice, młodzi rodzice, to jest moje pokolenie w tym momencie, tak, rodzice bardzo często są zagubieni, nie zdają sobie sprawy, na czym polega chociażby gorączka, po co ta gorączka jest, jaki jest mechanizm jej działania, że to nie jest tak, że my musimy walczyć z każdą temperaturą, która się podniesie u dziecka, tylko to jest mechanizm obronny organizmu. Oczywiście, jeżeli ona przekracza 38 stopni i jest w jakimś tam sposób zagrożeniem dla dziecka, no to wiadomo, że ją wtedy zbijamy. Ale bardzo często niestety w reklamach w ostatnim czasie pojawiają się takie informacje, że nieważne jaka temperatura, ważne, żeby ją zbić. No nie możemy tego robić, tak? I tej informacji potrzeba rodzicom, tak? Żeby mieć komfort tego, co zrobić, bo to, że rodzic oczywiście martwi się o swoje dziecko, to jest absolutnie naturalne i zresztą trudno oczekiwać innej reakcji. W momencie, gdy rodzic przychodzi do lekarza, on potrzebuje informacji, pomocy, co ma zrobić, a bardzo często to jest tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że potrzebuje informacji, czy już ma się martwić, czy nie, czy już jest etap do tego, żeby cokolwiek działać, czy nie. Więc rzeczywiście to, co ja widzę ze swojej perspektywy, to takie totalne podstawy, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie. Bardzo często rodzice pojawiają się, bo w ogóle są przerażeni z tego powodu, że na przykład katar się pojawił i nie wiedzą, jak zareagować, nie wiedzą, kiedy podać lek przeciwgorączkowy. No, wydawało by się to tak tak oczywiste. Przecież no, ja wiem, że nasi rodzice w czasach, kiedy my byliśmy dziećmi, nie mieli dostępu do tego typu leków, nie było całej masy syropków przeciwgorączkowych i tak dalej. No i już nie mówiąc o nieszczęsnych wszelkiego rodzaju syropkach na odporność i tak dalej. Ja zresztą też między innymi z tego powodu na blogu prowadzę taki projekt pod hashtagiem Bujda Farmaceutyczna. Też troszkę paradoksalnie drugą stronę, czyli pokazać rodzicom, że nie wszystko, co kupujemy, ma sens, nie wszystko, co bierzemy, połykamy, ma sens, bo my jesteśmy w ogóle w czołówce państw, jeżeli chodzi o połykanie suplementów. To też jest dramat. I właśnie w ramach tego projektu pokazuję, czym jest suplement diety, że to jest kompletna bzdura wielokrotnie, bo najlepszym lekarstwem, jaki ludzkość w ogóle posiada, jest dieta. I to może się wydawać tak banalne wszystkim, ale naprawdę więcej nie potrzeba.
Aktywność i dieta. Ja tak sobie myślę, panie doktorze, że te błędy, które robią rodzice, ale nie tylko rodzice, my dorośli również wynikają z nadmiaru wiedzy po prostu. Z nadmiaru reklamy i z tego, że
dokładnie.
Jesteśmy przebodźcowani, bombardowani różnymi informacjami i teraz dojdziemy do szczepień, tak? które są bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne, bo one ratują życie.
No właśnie.
A rodzą się takie ruchy antyszczepionkowe. Od pewnego czasu pan to obserwuje.
Tak, no ruchy antyszczepionkowe generalnie w ogóle powstały w momencie, gdy powstały pierwsze szczepionki. Przecież pierwsze rysunki ruchów antyszczepionkowych były takie, że pokazywano dzieci z różkami, kopytkami rodzące się w ten sposób. Także te ruchy istnieją od samego początku, odkąd są szczepienia, także to nie jest nowość. One rzeczywiście teraz są bardziej aktywne od lat 90. od publikacji brytyjskiego byłego lekarza, który sfałszował swoje badania właśnie między innymi na temat autyzmu, bo to głównie o tą pracę chodzi z 94 roku. No i to jest ta fala teraz świeża, że tak powiem, tak? Bo to jest zawsze taka sinusoida. Generalnie jak zaczynają pojawiać się choroby, spada ilość antyszczepionkowców. No bo widzimy wtedy powikłania. I tu jest właśnie paradoks, który mamy największy, czyli sukces szczepionek jest ich piętą Achillesa. Bo tak naprawdę szczepionki wyeliminowały choroby, więc wyeliminowały powikłania po chorobach. I teraz rodzic, który podchodzi z dzieckiem do szczepienia, ma dwie rzeczy na szali. Z jednej strony powikłania po chorobach, których w ogóle nie widzi. To jest dla niego abstrakcja przecież. Tak, no, jakie powikłania po chorobach, jak przecież tego nie ma. Z drugiej strony NOP-y, które mogą się pojawić po szczepieniu. Tak? No, z perspektywy rodzica, takiego indywidualnego podejścia, rzeczywiście no, rodzice widzi, no tak, no, jakiś tam NOP się kiedyś u kogoś pojawił,
a
widziałem
to. Przy okazji?
No właśnie, bo tak używam tego skrótu już tak naturalnie, niepożądany odczyn poszczepienny. I, no, i dla rodzica jest to oczywiste, że on ma wątpliwość w tym momencie, tak? Bo on nie widzi tej różnicy, nie ma tego porównania. Tak? Jednocześnie też nie widać pacjentów z powikłaniami po chorobach, bo zdarzają się oczywiście bardzo rzadko, bo tych chorób nie widzimy już. I stąd jest właśnie największy kłopot do przekonania tych wątpiących.
A czy w związku z takimi ruchami antyszczepionkowymi i zaniechaniami szczepień jest szansa na to, że pewne choroby, których już nie ma na świecie, choćby czarna ospa, czy choroba polio, nie wiem, czy ona jest wyeliminowana, czy one mogą wrócić?
No i właśnie, tutaj mamy w tym momencie, jesteśmy na takim etapie, gdzie my już widzimy, że choroby wróciły. To nie jest już kwestia tego, że
no,
one będą wracać.
No odra na przykład jest plagą, tak?
Absolutnie. No mamy rzeczywiście niesamowitą różnicę w kontekście ilości odry. To jest najbardziej takie namacalne dla nas w Polsce, tak? Ale przecież na świecie, gdzie już mieliśmy pojedyncze przypadki, właściwie muszę powiedzieć, polio. Zaczynają się w tym momencie kolejne wysypy polio. Przecież w Jemenie w tym momencie mamy ponad milion zachorowań na cholerę. No to są sytuacje, gdzie no może dla nas jeszcze jest to nieosiągalne. To my to traktujemy na tej zasadzie, no nas to nie dotyczy, bo to jest daleko. No nie, niestety. Choroby nie znają granic i to nie jest tak, że jej nie przekroczą. I rzeczywiście przecież kolejnym przykładem z Polski, z naszego tutaj rynku jest krztusiec, tak, który też bardzo namiętnie wraca i bardzo alarmujemy o to, aby dorośli się też doszczepiali, bo szczepienie na krztusiec daje nam skuteczność na 10 lat maksymalnie, tak, więc to też nie jest tak, że się raz zaszczepimy i spokój. A przecież rodzice, czy moje pokolenie, to są osoby, które powinny być już doszczepione, tak, po tych nastoletnich szczepieniach, więc tak naprawdę rodzice są potencjalnie zagrożeniem dla swoich dzieci, jeżeli chodzi o rozsiewanie krztusca i takich właśnie pacjentów miałem u siebie już w gabinecie wielokrotnie i zwrócę uwagę przede wszystkim na jedno. Jako młody lekarz wiele tych chorób uczę się tylko i wyłącznie z książek. Niestety teraz widzę to na co dzień już w swojej poradni. I to jest przerażające dla mnie jako młodego lekarza.
Na zakończenie, panie doktorze, czy można tę postępującą medycynę, technikę, która też towarzyszy tej medycynie, łączyć z medycyną niekonwencjonalną. Jak pan do tego podchodzi?
Tak, to jest tak rzeczywiście, że musimy tutaj bardzo uważać na wszelkiego rodzaju metody, bo bardzo prostym przykładem i bardzo ciekawym jest rozwiązanie, które w tym momencie zrobiła moja macierzysta uczelnia, czy Uniwersytet Jagielloński, gdzie będzie na przykład medycyna chińska. To nie jest tak, że medycyna akademicka zamyka się na tego typu metody, tylko kwestia właśnie tego, że niestety większość tych metod po prostu jest zweryfikowana i wiemy, że nie działa, tak? I to bardziej o to chodzi. I tu jest ta różnica. Natomiast ja z kolei w kontekście tej, w cudzysłowie oczywiście to nazywam alternatywą, bo ja bardzo nie lubię w ogóle tego określenia medycyna alternatywna, bo albo jest medycyna, albo alternatywa. Nie ma innej opcji. Natomiast rzeczywiście te metody alternatywne, czyli
może
metody naturalne
właśnie, tak.
dokładnie tego zmierzam, to bardzo jestem za, z tego powodu, że to jest to, co mówię, najbardziej naturalną metodą, jeżeli chodzi o naszą terapię, jest dieta. Przecież to jest fenomenalne, co możemy zrobić. My mamy tyle świetnych produktów, które możemy zjadać, odżywiać się prawidłowo i dbać o własne zdrowie poprzez właśnie zwykłe zjedzenie. Ja tu podaję prosty przykład witaminy C. Przecież żółta papryka ma 16 razy tyle witaminy C, co cytryna, a naprawdę bardzo smaczne warzywo.
No i takich danych jest więcej w książce Dokładnie. Co na to lekarz, mity przenoszone drogą szeptaną. Pan dr Łukasz Durajski był dzisiaj moim gościem. Doktorek Radzi to również blog, gdzie można zajrzeć. Naprawdę cenna wiedza, zweryfikowana, sprawdzona.
Dokładnie.
Świat się zmienia również w dziedzinie medycyny i o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo
dziękuję
panie doktorze. Iwona Dębska życzę dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.